Cześć, witamy was serdecznie w odcinku numer 6-7, czyli 67, okrągła rocznica, kolejna okrągła rocznica Jesus Podcastu. Jest to odcinek, kolejny odcinek serii tworzony razem z Samsungiem.
Tak.
Więc przy tej okazji, zanim w ogóle zaczniemy jeszcze wszystko, co się wydarza w tym odcinku, przypominamy tylko konkurs do 30 czerwca, snapy na konto Jesus Podcast. Dlaczego powinniście dostać słuchawki? Wszystkie szczegóły macie w poprzednim odcinku, więc przesłuchajcie go, bo warto. Oraz dlatego, że tam są wszystkie szczegóły.
Wow.
Bardzo wam dziękujemy za tak naprawdę dość intensywny udział w tym konkursie. Bo dostajemy bardzo, bardzo dużo snapów, bardzo ciekawych snapów, bardzo fajnych snapów. Wiemy też już, które funkcje wam się najbardziej w słuchawkach podobają, no ale to nieważne, o tym będziemy mówić tak naprawdę w podsumowaniu konkursu i dlaczego, co i jak.
Także, w następnym odcinku.
Tak, w następnym odcinku, także 67 odcinek, przypomnieliśmy o konkursie, dziękujemy Samsungowi za to, że jest z nami, a teraz, jak to Samsung, wykorzystujemy go. Wykorzystaliśmy Samsung w taki sposób, że poprosiliśmy o rozmowę z ich PM-em od akcesoriów, gadżetów. Tak jak sam powiedział, to są, zresztą usłyszycie, mówi o zegarkach, VR, słuchawki i chcielibyśmy was na tą rozmowę zaprosić, bo to nie jest taka zwykła, standardowa rozmowa, to nie będzie marketingowy bullshit, tylko to była naprawdę fajna rozmowa i bardzo się cieszę w ogóle, jak wyszła, więc zapraszamy serdecznie na rozmowę z Rafałem Zadarą.
I słuchamy, po prostu słuchamy. Przechodzimy do słuchania i wracamy za chwilkę po rozmowie. Dobrze, Rafale, bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Cieszymy się, że możemy z tobą pogadać. I na początku chciałbym pogadać jeszcze trochę o słuchawkach. To jest taki temat orzecha, bardzo lubi rozmawiać o dźwięku. Tylko tak troszeczkę z innej perspektywy, bo my dużo mówimy o tych słuchawkach, wiemy dokładnie, co one tam mają w środku i co potrafią, tylko ciekawi jesteśmy, co dalej. Znaczy, bo technologia bezprzewodowa się rozwija oczywiście dość szybko. Mamy Bluetooth, który ten ma coraz to nowsze generacje, coraz mniej baterii zżera. Jakość dźwięku jest coraz lepsza, bo mamy tam już na razie jeszcze może nie audiofilskie odczucia, jeżeli chodzi o Bluetooth, ale idziemy w tą stronę. No i właśnie wyciszanie dźwięku, które jest istotne i robi niesamowite wrażenie, szczególnie na open space, to ja akurat wiem, bo bardzo często korzystam. Ale co dalej? Co może się jeszcze wydarzyć w tym temacie?
Rynek audio zmienia się dość dynamicznie w tej chwili. To już nie są czasy gramofonów, to nie są czasy nawet sprzętu CD. W tej chwili wszyscy zaczynają się przesiadać na bezprzewodowe audio i to wyraźnie widać w sklepach. Nie ma już sprzętów, które mają na przykład odtwarzacze CD, jeżeli to mają chociażby wejście pendrive'owe. I kolejny właśnie etap, taki, który już zaobserwowaliśmy, to jest bardzo szybko rosnący rynek głośników i słuchawek bluetoothowych, bezprzewodowych, a jest to kosztem właśnie zwykłych, standardowych sprzętów audio. I to, co zdecydowanie zaczyna się rozwijać, to są właśnie wszystkie sprzęty, które współpracują ze smartfonami czy w ogóle z technologiami mobilnymi. Coraz więcej ludzi korzysta z technologii mobilnych i my w tej chwili nawet po jakichś badaniach robionych głównie w Stanach Zjednoczonych widzimy, że około 80% ludzi, którzy korzysta ze smartfonów, głównie korzysta właśnie z audio, słucha muzyki, odtwarza multimedia. W związku z czym wyraźnie widać, że ludzie przestawiają się ze swoich starych MP3-ek, z iPodów, z wiesz, na zwykłe smartfony, tablety i słuchanie muzyki głównie streamingowej.
MP3 też już nie istnieją raczej. Takie typu odtwarzacze MP3, które się nosiło w kieszeni.
Tak.
Dobra, ale w sytuacji, w której teraz kolejne słuchawki na przykład będą trzymały dłużej na baterii, będą miały lepsze wyciszenie dźwięku i będą miały lepszą jakąś audio, to co dalej można zmienić tak naprawdę w słuchawkach, żeby były dalej słuchawkami, ale żeby były jeszcze lepsze? Jakaś taka zmiana absolutna, która sprawi, że będzie można postrzegać słuchawki jako nową generację słuchawek, bo były słuchawki, powiedzmy, takie po prostu zwykłe.
Na kablu.
Na kablu. Chociażby. Potem były słuchawki, nowa generacja słuchawek, które porzuciły kabel i były na Bluetooth. Teraz ja odczuwam, że właśnie wyciszanie tła jest czymś takim, co sprawia, że to jest nowa generacja słuchawek znowu, czyli takie, które potrafią wyciszyć tło. Ale co takiego dużego może być dalej?
Mhm. To tak jak zauważyłeś, w tej chwili to aktywne wyciszanie, aktywna redukcja szumów to jest temat dość wiodący w tych topowych szczególnie słuchawkach. Natomiast dość istotnym elementem, który jest rozwijany i u nas w Samsungu to jest bardzo duże ciśnienie na to, żeby właśnie w tym kierunku to rozwijać, to jest zrobienie ekosystemu słuchawek razem z urządzeniami mobilnymi. I wydaje mi się, że to jest dość ciekawy kierunek, bo słuchawki przestają być tylko i wyłącznie urządzeniem do słuchania, ale stają się te, co my mamy, stają się też urządzeniem do rozmawiania telefonicznego, bo mają mikrofony. Mamy całe mnóstwo oprogramowania, które pozwala chociażby w telefonie na monitoring wysiłku fizycznego i to może być dźwiękowo przekazywane do osoby, która tego używa. Mamy technologię na przykład text-to-speech, która informuje, przycisza dźwięk, muzykę i informuje na przykład przyszedł do ciebie powiadomienie z Facebooka, przyszedł SMS, jest taka i taka godzina, także to są też komunikaty, które dźwiękowo możemy odtwarzać sobie z telefonu. Plus oczywiście obsługa tego, co jest teraz bardzo modne, czyli to, co iPhone ma jako Siri, Androidy mają jako S-Voice, tak, czyli wszystkiego rodzaju sekretarki, czy wspierają asystentki głosowe w smartfonach do wykorzystania właśnie w słuchawkach. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest podane na tacy przy każdej słuchawce, w związku z czym to, co się w tej chwili dzieje, to jest takie powiązanie urządzenia ze słuchawkami i w ogóle ze sprzętem audio, żeby ono zwiększyło swoje możliwości o to, co może oferować technologia mobilna.
No trochę Samsung to robi na przykład, znaczy Android to tak właściwie zaczął systemowo robić to, że słuchawki są teraz zaufanym urządzeniem, które sprawia, że mogę korzystać z... Nie muszę wpisywać kodu chociażby, żeby odblokować telefon, tylko telefon wie, że skoro to są moje słuchawki, to telefon wie, że to ja i odblokowuje mi telefon automatycznie. W sensie, że przesuwam tylko palcem. To mam tak w słuchawkach zrobione teraz w S6. Bardzo fajnie działa.
Z zegarkami
też tak można zrobić. I to, do czego dążyłem przez chwilę i wyleciała mi myśl z głowy, to było to, że słuchawki mają być teraz tak trochę inteligentniejsze jeszcze. W sensie mają, oprócz tego, że będą samym narzędziem, to będą narzędziem, które będzie potrafiło coś więcej niż tylko odtwarzanie dźwięku? Czy to nie takie jest trochę założenie?
Troszeczkę inaczej bym to powiedział. To, co ma być inteligentniejsze, to są telefony lub tablety, telefony, tak? Bo one mają coraz lepszą technologię, tam już jest schodzenie do 14 nanometrów w technologii, to jest naprawdę już komputery nowej generacji w tej chwili. Natomiast rozbudowywany jest ekosystem wokół tych telefonów. To oznacza smartwatche, to oznacza różnego rodzaju akcesoria, które komunikują się z tymi telefonami i wśród nich są również słuchawki, które komunikują się tak, żeby ten telefon stał się takim przenośnym komputerem, który masz cały czas ze sobą, a słuchawki są po prostu jakby końcówką audio wejścia, wyjścia audio, którą nosisz na uszach.
Okej.
Ja mam jeszcze pytanie. Czy myślisz, że w którymś momencie będzie tak, że przychodzimy do domu ze słuchawkami i one się będą jakoś inteligentnie na przykład przełączać na inne sprzęty, czy telefon będzie wiedział, że jestem w domu i przełączał sygnał audio przez Bluetootha do mojego głośnika, który stoi w dużym pokoju zamiast słuchawek?
Bo to się da już zrobić teraz, zakłócować się to da na przykład w Taskerze czy na Androidzie. To jest duża robota, ale czy to będzie coś takiego...
Tylko pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne. Tak? Jeżeli coś takiego będzie się działo, moim zdaniem użytkownik traci kontrolę nad tym, co chce z tym zrobić.
Okay.
Natomiast technologicznie jak najbardziej jest to już w tej chwili wykonywalne. Mm-hmm. Chociażby konto premium Spotify pozwala na to, że słuchasz sobie na słuchawkach bezprzewodowych, z tabletu załóżmy, a w swoim telefonie też się podłączasz do tego samego konta i z telefonu już zmieniasz utwór, a potem znowu na tablecie sobie na przykład pogłaśniasz. Mm-hmm. Także to jest powiązanie kilku urządzeń ze sobą, które korzystają jakby z jednego sygnału audio i które jeden streaming prowadzą.
Mm-hmm. No tak, to się zgadza. Ale oprócz słuchawek zajmujesz się też innymi sprzętami. Które wydaje ci się, no bo mówiłeś o VR, mówiłeś o zegarkach, które z nich jest takim najgorętszym tematem teraz?
To jest bardzo raczkujący temat w Polsce, ale wydaje mi się, że najbardziej rewolucyjny to jest VR. W ogóle technologia wirtualnej rzeczywistości to jest coś, co naszym zdaniem bardzo mocno zrewolucjonizuje odbiór mediów i sposób konsumpcji tych mediów w ogóle.
No widzieliśmy parę dni temu dosłownie pojawił się pierwszy teledysk 360 stopni, który już na telefonie można oglądać po prostu obracając tym telefonem.
I robi to niesamowite wrażenie, więc jeszcze dodatkowo jakbyśmy mogli to zobaczyć przy samych oczach, obracając głową i po prostu jesteśmy tam faktycznie na scenie, to to coś niesamowitego naprawdę.
Technologia bardzo szybko w ogóle rośnie i rozwija się. W tej chwili już jest zapowiedziane 5 albo 6 urządzeń, które będą dostępne komercyjnie. Oczywiście pierwszy był Oculus ze swoim Riftem, ale on jest jeszcze niedostępny, on jest tylko w wersji dla programistów. Natomiast niedługo ma się pojawić. Jest już Samsung, będzie niedługo prawdopodobnie Sony, HTC zapowiedział też takie urządzenie, Carl Zeiss, także jest naprawdę wysyp tych technologii. Wydaje mi się, że podstawą jest to, kto zrobi dobry content, tak? Bo bez contentu to nie będzie nic warte. I zobaczymy, jak ten wyścig będzie przebiegał, czyli czy będzie nowy Microsoft, który zdominuje rynek VR-ów tak, że będzie rządził jakby tym rynkiem i wszyscy będą musieli się dostosować, czy każdy będzie trochę szedł w swoją stronę. Natomiast zdecydowanie jest to bardzo mocny kierunek i w tej chwili już ta technologia w ogóle dookoła samego wirtualnej rzeczywistości bardzo szybko się rozwija. Są firmy, nawet w Polsce firmy, które specjalizują się chociażby w przygotowywaniu kontentu pod wirtualną rzeczywistość. Typu, to dla przykładu powiem, katowicka firma, gliwicka właściwie, Reality 51, którzy stworzyli specjalną komórkę zajmującą się tylko i wyłącznie tworzeniem aplikacji pod wirtualną rzeczywistość. Są sygnały o bardzo szybko rosnącym rynku wideo, który ma być dedykowany do wirtualnej rzeczywistości, czyli kręcenie 360 stopni. To są zupełnie inne filmy i to nie jest porównywalna sama technologia i sposób tworzenia tych filmów, scenariuszy z tym, co jest w normalnych filmach, które znamy. Jest cały sprzęt hardware'owy, który jest wokół takiej wirtualnej rzeczywistości, typu Samsung ma już w tej chwili kamerę z 16 kamerami dookoła, które są w stanie kręcić cały obraz dookoła w 360 stopniach i potem specjalnym softwarem to wszystko łączyć ze sobą tak, żeby można było łatwo nagrać wideo dookólne.
Wow, także ile ta kamera kosztuje? Bo mnie zainteresowało. Ja jestem człowiekiem od wideo, więc po prostu już bym chętnie...
Dostanę już w Polsce tę kamerę?
Nie, to jest...
Jakiś koncept pewnie na razie.
Ona już jest zrobiona i ona jest dostępna, natomiast w jaki sposób można ją zdobyć, nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jest bezpośrednio w centrali, w Seulu jakby zarządzane. Okay. My mamy tylko informację, że coś takiego powstało, mamy pewną specyfikację techniczną i jeżeli ktokolwiek się pyta nas, a są już właśnie firmy bardzo mocno zainteresowane wykorzystaniem komercyjnym VR-ów, no to odsyłamy do centrali, tam się dowiadujcie, bo my jakby to jest zbyt specjalistyczny i zbyt niszowy produkt, żeby jakby każdy kraj oddzielnie go prowadził.
To ja zadzwonię do Seulu.
Okej, ale jak myślisz, w którą stronę będzie szedł sam VR? No bo jakby sama technologia pozwala na dużo, ale czy to według ciebie, czy to będzie bardziej szło w stronę rozrywki, na przykład gry, filmy, czy to będzie bardziej szło w stronę nauki? Czyli tam na Google I.O. było pokazane, jak cardboardy w szkole, żeby tam uczniowie mogli oglądać jakieś
rybki,
czy mur chiński, czy cokolwiek. Z którą z tych stron, bo to tak naprawdę będzie potem definiowało, jak będzie się też kojarzył VR, nie? Czy to będzie zabawa dla nerdów, którzy siedzą w domu, czy to będzie coś, co naprawdę wyjdzie spod strzechy. Czy wejdzie pod strzechy, w którą stronę to było?
No nie, no właśnie, w obie, tak naprawdę.
Dobra, no to tak. Moim zdaniem podstawą to jest brutalna dość prawda, ale podstawą jest to, gdzie będą największe pieniądze. Gdzie będą największe pieniądze, ten rynek się najszybciej rozwinie. Z tego, co w tej chwili można zauważyć i to już się bardzo szybko w tej chwili rozwija, to jest rynek elektronicznej rozrywki. On bodajże z 8 czy 10 lat temu przerósł na przykład rynek kinowy na świecie. To jest ogromny przemysł i tutaj są wystarczające pieniądze, żeby większość deweloperów software'u chciała się tym zainteresować i weszła w to i tutaj się zaangażowała w content. A tak jak mówiłem, jeżeli są materiały, które można odtwarzać, to wtedy to urządzenie w ogóle ma sens. Oczywiście jest ogromny potencjał edukacyjny i też biznesowy takich VR-ów. Już w tej chwili wiele agencji reklamowych pyta nas się o możliwość kupienia czegoś takiego, bo widzą potencjał chociażby w biurach architektonicznych, gdzie klient przychodzi do biura architektonicznego, wchodzi sobie do własnego domu i ogląda dom sobie od środka. albo aplikacje edukacyjne dla szkół. Już w tej chwili są dostępne aplikacje chociażby o tym, jak wygląda Układ Słoneczny i oglądanie poszczególnych planet. To robi kolosalne wrażenie. Natomiast jeżeli w ogóle się pytasz, na ile to wejdzie pod strzechy i na ile to będzie popularne, założenie nasze, ale też wynikające z badań przeprowadzonych przez Samsunga jest takie, że w ogóle wirtualna rzeczywistość ma docelowo wyprzeć standardowe oglądanie kontentu, multimediów, tak? Także możliwe, że w którymś momencie tak jak...
Zamiast telewizorów, tak. zamiast tabletów czy dokładnie. Tak dalej będą do YouTube'a, czy do telewizji będzie po prostu headset.
Tak może być, jak najbardziej. Natomiast pytanie, jak daleko to się też rozwinie, bo już w tej chwili technologia pozwala na to, żeby chociażby łączyć kilka urządzeń ze sobą i tworzyć wirtualne konferencje chociażby. Mm-hmm. Nasze jakby osoby zajmujące się technicznymi sprawami Samsungu w Polsce, udało im się podłączyć na przykład aplikację, w której dwie osoby noszą VR-a, siedzą obok siebie, naprzeciwko siebie i noszą VR-a i te telefony komunikują się ze sobą i te telefony wiedzą też, w jakiej pozycji są ustawione, w związku z czym jedna osoba widzi drugą osobę w postaci takiego wirtualnego awatara i jeżeli tamta się obróci na przykład, to też ją widzi, tak, że ona się obraca. Wow.
Także to jest... Dobrze, musicie bawić tu w biurze, jak przychodzi to wszystko, nie?
Tak, kurde. Tak, no zabawki są fajne. Także możemy sobie wyobrazić chociażby wirtualną konferencję za 10 lat osób, które wszyscy każda osoba tam w innym i każdy jest na innym końcu świata i wszyscy ze sobą rozmawiają.
Trochę jak Kingsman, scena z Kingsmana, gdzie po prostu wszyscy mieli okulary i same awatary siedziały tak, przy jednym tak, stole. No.
Ciekawym też takim przykładem tego typu, który fajnie był wykorzystany jako możliwości, był przypadek w Australii, gdy VR-y były po raz pierwszy pokazywane. Oni wypożyczyli z centrali Samsunga taką kamerę, która potrafiła kręcić takie filmy i na jednym końcu Australii była matka rodząca dziecko, a na drugim końcu Australii był ojciec, który nie mógł do niej przyjechać i właśnie Samsung mu udostępnił, że on założył VR-y i widział cały poród i uczestniczył w nim, bo tam było jeszcze połączenie audio, uczestniczył w nim jakby poprzez wirtualną rzeczywistość. Także oni ze sobą rozmawiali, on to wszystko widział i czuł się tak, jakby był na miejscu. I to spokojnie można chociażby na YouTubie wyszukać sobie to.
Nice. Super, super. Na pewno wrzucimy linka, jak znajdziemy w opisie do odcinka. No niesamowite, znaczy to historie po prostu, to możliwości wykorzystania VR-u są nieskończone tak naprawdę. Ogranicza nas tylko kreatywność deweloperów tak naprawdę i to mnie bardzo
cieszy.
Kable.
Kable. I tutaj przyznam, znaczy my się tym bardzo chwalimy, ale... Niektóre osoby mogą powiedzieć, że technologicznie to, co będzie na przykład Sony robiło z PlayStation 4, ma większe możliwości, bo tam są mocniejsze procesory. I to jest rzeczywiście prawda. Mhm. Natomiast z drugiej strony, to dałem jako przykład Sony, ale to prawdopodobnie w ogóle chodzi o technologię opartą na komputery i o konsole. Natomiast z drugiej strony to, co my oferujemy, ma też bardzo dużą moc obliczeniową, natomiast podstawą, która jest dla nas bardzo istotna, to jest ta bezprzewodowość, mobilność tych VR-ów. Mm-hmm. My w tej chwili możemy te VR-y założyć w dowolnym miejscu, nie musimy torgać ze sobą komputera. Co więcej, już w tej chwili na przykład pojawiają się pierwsze aplikacje do augmented reality, bo zakładając takie VR-y, można oglądać świat poprzez kamerę, która jest tam zamontowana i można na przykład nakładać sobie na to jakieś rzeczy i chodzić normalnie. Mhm. Nie spotkałem się jeszcze z taką osobą, natomiast
my też jeszcze nie.
Tak. Teoretycznie jest to możliwe, że ludzie będą chodzili w takich VR-ach na głowie i będą normalnie się poruszali.
To będzie kosmiczny świat.
Jeszcze jesteśmy krótko w biurze Samsunga, więc może jeszcze miniemy kogoś takiego.
Może to się wydarzy. Okej, ostatnia kategoria, zegarki. Kiedy z okrągłą tarczą?
Już są z okrągłą tarczą, tyle że nie nasze.
No to kiedy wasze?
Albo to inaczej. Jak, nie wiem czy możesz powiedzieć, ale Tizen czy Android Wear na kolejną generację? Czy dalej będziecie kontynuowali zegarki z Tizenem? Wiesz, nie wiesz, możesz powiedzieć? Nie możesz...
To, może najpierw pierwsze pytanie, kiedy okrągły zegarek? Nie mogę powiedzieć dokładnie kiedy, ale jakby już wyciekły jakiś czas temu informacje, więc to chyba można też oficjalnie przyznać. Tak, Samsung pracuje nad okrągłym zegarkiem z okrągłym wyświetlaczem. Z tego, co wykazują badania, klienci chcieliby okrągły zegarek, natomiast z tego, co użytkują takie zegarki, kwadratowa tarcza jest bardziej wygodna i użyteczniejsza. Mhm. Ale to już jest kwestia indywidualnych preferencji. Natomiast z pytaniem, czy Tizen, czy Android Wear, Samsung przestawia się coraz bardziej na Tizen. Tizen staje się takim dość mocnym, samodzielnym systemem. On jest w tej chwili zaimplementowany we wszystkich smartwatchach naszych. Mhm. On jest zaimplementowany w coraz większej ilości telewizorów jako system operacyjny do telewizorów. Więcej w tej chwili, co prawda, tylko na jednym rynku, bo w Indiach, ale jest wypuszczony telefon oparty całkowicie na Tizenie. Naprawdę bardzo dobrze się tam sprzedaje. Także jest też jakby pytanie od strony centrali, czy powinniśmy to rozwijać dalej. Z tego, co ja wiem, nie planujemy jako Samsung odejścia od systemu Tizen, który bardzo dobrze się sprawdza, bo bardzo łatwo wykorzystuje tą technologię, ze względu na to, że pisanie aplikacji jest proste i wymaga głównie znajomości HTML 5.0.
Mhm. Ale czy to znaczy, że w którymś momencie odetniecie się od Android Wear w ogóle?
My nigdy nie wchodziliśmy w Android Wear, a no, może
jest,
inaczej.
Jest jeden zegarek no, z Android.
Jest jeden zegarek, ale on nie był w ogóle wypuszczany w Polsce.
No właśnie, okay. to było moje pytanie.
I on bardzo krótko żył i on już praktycznie nie jest produkowany, nie jest, okay. jest nieżywy. Mhm. Tak, także to, co zauważyliśmy z naszych
jest
doświadczeń... nie sądzę. Ja nie mam takich informacji.
Nie pozwala na to.
Nie, no to był dobry zegarek.
Ja nie mam takich informacji, bo on nie był wypuszczany w Polsce. No natomiast okazało się, że też dane sprzedażowe i możliwości, jakie dają te zegarki, które są na naszym systemie, są większe, w związku z czym no odeszliśmy. Tak, jedna generacja powstała tego Gear Live i zakończyło się. Mhm. Natomiast wszystkie inne giry są oparte na Tizenie.
To prawda. Okay. No szczególnie Gear S, który jest absolutnym kombajnem, no ale o tym będę mówił później prawdopodobnie.
Tak, to jest w tej chwili bardzo duże możliwości, niewykorzystane tak naprawdę nawet przez oprogramowanie, które tam jest. Mało kto wie chociażby, że w tym zegarku jest barometr, a nie ma jeszcze za bardzo aplikacji, które by wykorzystywały ten barometr.
No to jest naprawdę bardzo mocny komputer na nadgarstku, tak? Tam może być własna karta SIM, w sensie
no właśnie, sam. To jest... Można z niego dzwonić i no jeszcze barometr, to w ogóle kosmos. Ale to też się może przydać, jakby wiadomo, że przecież nie...
Może liczyć piętra, które kiedy się wchodzi po budynkach na podstawie...
No to do tego wystarczy też GPS, bo on też ma GPS-a. To jest też mocna rzecz.
Ale piętra sprawdzona chyba na podstawie relatywnego ciśnienia na każdym z nich.
Normalnie w zegarkach wysokościomierz działa na podstawie zmiennego ciśnienia, tak? Mm-hmm. Tak, także to jest, są normy na to wyznaczone, w jaki sposób to mierzyć, ale nie jest to dokładne. Tak?
No, to wiadomo.
Natomiast myślę, że dość duże możliwości ma Gear S w połączeniu z GPS-em własnym, którego ma. Mm-hmm. Chociażby prowadzenie dla pieszych. Nie trzeba brać w ogóle telefonu, można normalnie nawigację pieszą sobie wrzucić, bo to jest dościągnięcie też aplikacja.
Wychodzenie z domu bez telefonu to dla mnie wydaje się hardcore, nigdy tego nie zrobiłem.
Ale do biegania, no właśnie.
Bieganie z samym zegarkiem może być już bardziej sensowne.
Więc wychodzenie bez telefonu jest możliwe z tym zegarkiem, natomiast pamiętajmy o tym, że te zegarki są nie tylko, akurat w tym jednym wypadku to nie jest tylko i wyłącznie samodzielny malutki telefon, ale też akcesorium, które pozwala na lepsze wykorzystanie telefonu. I w tym momencie, jeżeli użytkownicy coraz częściej mają duże telefony, a przeciętny calarz ekranu rośnie bardzo dynamicznie, w tej chwili już są ekrany pod 6 cali, więc to są naprawdę duże telefony, to jak ktoś go sobie włoży, kobieta do torebki, mężczyzna do kieszeni, czasem jeszcze jedzie na rowerze albo samochodem i nie może tego łatwo wyjąć, to taki smartwatch staje się końcówką, która w pewnym ograniczonym stopniu, ale wystarczającym do normalnego używania, pozwala na korzystanie z tego jakby komputera, który gdzieś się tam nosi, którego nie wyjmuje się tak łatwo. Spokojnie można znaleźć na przykład polskie artykuły, gdzie redaktorzy opisują swoje doświadczenia ze smartwatchami i mówią: byłem niewolnikiem, non-stop wyjmowałem ten telefon, a w tej chwili chociażby powiadomienia, od których wiele osób jest uzależnionych, to jest tylko jedno spojrzenie na zegarek i już. Odpisywanie na proste SMS-y, gdzie trzeba napisać komuś tak, nie, później albo coś takiego, też nie jest żadnym problemem w takim zegarku. Tak, także to jest po prostu
no
taka...
On tak naprawdę pozwala na tak jak powiedziałeś,
na odfiltrowanie, na nie wyciąganie
telefonu z kieszeni, bo
przy każdej okazji tak
bo
jest.
Bo większość rzeczy można tak naprawdę sprawdzić i to ja miałem i z Peblem, i z Giresem, że przychodziło powiadomienie, to sprawdzałem po prostu, czy to jest rzecz ważna, czy rzecz, którą mam zignorować, tak? Jak to był mail, to na Giresie mogłem przecież bez żadnego problemu usunąć maila Czy jak to było coś, na co musiałem szybko odpisać, ale to było coś bardziej niestandardowego niż tak, nie, no to mogą od razu otworzyć na telefonie, więc to jest, to było...
Myślę, że to jest kapitalna rzecz, bo coraz więcej ludzi ma coraz więcej tych informacji do nich dochodzących, łatwo im filtrować, są też od nich trochę uzależnieni, nie tylko dlatego, że chcą, ale czasem dlatego, że muszą.
No tak, mail firmowy więc... i po 17, tak. Mimo tego, że się... No, tak, tak.
Więc to
i...
w pewnym sensie ułatwia życie.
Ja mam ostatnie pytanie. Co myślisz i czy wiesz może, że Samsung też może pracować nad takiego typu rozwiązaniem? Google Glass. Czy to jest wtopa, czy to był dobry pomysł, ale źle zrealizowany, czy nadal będzie się rozwijał? Co myślisz w ogóle o Google Glassach?
Google Glass poległ głównie ze względu na naruszenia prywatności, tak? I to jest duży problem. Pytanie, na ile społeczeństwo będzie gotowe na tego typu rozwiązania, bo przecież kiedyś trzeba było latać z wielką kamerą, potem z mniejszym aparatem. Teraz już się lata ze smartfonem i robi się zdjęcia nawet czasem nie wiadomo kiedy. Są i smartwatche, które mają aparat wbudowany i tam można też nagrać.
Pierwszy i drugi.
Więc tą prywatność można tak naprawdę, jak ktoś chce naruszyć tą prywatność, to bez problemu może. Nie musi mieć do tego Google Glass. I to tak, że nikt dookoła nie zauważy. Natomiast barierą w Google okazała się przede wszystkim nastawienie i akceptacja społeczna. Tak? Także myślę, że przyszłość cały czas jest w takich urządzeniach, natomiast musi się zmienić nastawienie społeczne i muszą się ludzie trochę wyedukować i otworzyć na takie rzeczy. A na to potrzeba trochę czasu.
Ja myślę o soczewkach.
Nie wiem, czy to już w tej chwili jest technologicznie możliwe, aczkolwiek powiedzmy to, co czasem widzimy na firmach science fiction, już w tej chwili w działach research and development pewnych wielkich korporacji w jakimś zakresie już zaczyna działać. Pytanie na właśnie na ile ta technologia jest gotowa do tego, żeby robić to komercyjnie i na ile rynek jest gotowy, żeby za nią zapłacić. No bo nie oszukujmy się, to są ogromne pieniądze, żeby to wprowadzić do produkcji, więc żeby te pieniądze można było zainwestować, to trzeba mieć pewność, że one się zwrócą.
Jakby co, to dzwońcie. Jak do będzie redakcji. Trzeba testować, bardzo chętnie.
Do redakcji. Znaczy Google zrobił soczewki, ale oni chyba jeszcze ich nie wypuścili i to było chyba w projekcie Google X, zrobili soczewki, które miały służyć do wykrywania poziomu cukru,
tak.
Podwyższonego poziomu cukru na podstawie jakby wydzieliny
dla diabetyków, z oka, tak? Dla diabetyków, tak, tak.
I miało to w jakiś sposób bezprzewodowo.
Ale to ma być aparat, ma robić zdjęcia tego, co ja widzę. Tak to ma działać.
Ja bym chciał, żeby soczewka pokazywała taki interfejs, który był właśnie w Google Glassach, tylko na soczewce. Ja bym się nie bał, bo tak noszę soczewki.
Dobrze. Ja bym się nauczył zakładać.
Znowu pytanie, na ile zaakceptujemy to, że gdzieś te wszystkie informacje mogą wypływać, znaczy, tak?
Bo to jest kwestia tego, że Google Glass nie przeszły, bo ludzie stwierdzili, że o, ktoś może mnie nagrywać. Zapominają, że w mieście jest miliard tysięcy kamer, które, szczególnie w Stanach, w Londynie i tak dalej, że jest pełno kamer, które nagrywają non-stop wszystko, co tylko widzą i nagrywają każdą osobę dziennie x set razy.
No, ale one są gdzieś, wiesz... Gdzieś tam na górze.
Wydaje mi się, że podstawą są jakieś reguły i odgórne prawa, które narzucają, w jaki sposób możemy to wykorzystać. A już w tej chwili widzimy na przykład Google, fantastyczna firma, ogromne możliwości, bardzo fajne rzeczy robią, a z drugiej strony tak zdominowali, że jak się boją... ktoś będzie chciał zobaczyć, kim jesteś poprzez Google, co wyszukujesz, co robisz na poszczególnych portalach, kiedy wchodzisz, jak się poruszasz po GPS-ie, wie o tobie dokładnie wszystko.
To prawda.
Także po prostu społeczeństwo boi się, szczególnie jeżeli firmy prywatne są w stanie wiedzieć za dużo. Między innymi to jest moim zdaniem dobry powód do tego, żeby rozwijać inne technologie niż tylko to, co jest teraz Android Wear na przykład na zegarki, czy żeby w ogóle Android nie zdominował. Lepiej, żeby było.
Samsung ma chyba u siebie w telefonach coś takiego, co się nazywa Noxem, tak? Nox?
Tak, który jest Nox.
Jako takie... zabezpieczenie prywatności i tych danych, które są w telefonie?
Tak, to jest aplikacja, nakładka na zwykłego Androida, która koduje wszystkie informacje wewnątrz niego i to jest taki trochę telefon w telefonie. Jeżeli się zalogujemy do Noxa w telefonie, to się otwiera jakby zupełnie nowy telefon z nową tapetą, z nowymi aplikacjami i one są wszystkie zabezpieczone. I są tak zabezpieczone, że Szyfrowanie jest, nie powiem w tej chwili jakie, ale to jest jakby zbadane tak, że można, że to jest nie do odzyskania, tak? Mhm. Nawet producent, czyli Google, nie jest w stanie dostać się do tych danych. W związku z czym to jest doskonałe rozwiązanie biznesowe, gdy mamy jakieś dane zastrzeżone, które chcemy.
Ale to bardzo, bardzo dobrze widać teraz, kiedy są te konferencje i mówią o jakichś nowych produktach, to bardzo często zwracają uwagę na to, że te dane są prywatne. Widać, że jakoś tak w ostatnich dwóch latach. Ja odnoszę wrażenie, że w dwóch latach, ale na pewno w tym roku jest jakieś takie duże parcie na to, żeby dane były prywatne, żeby nie wyciekały, żeby były trzymane tylko na urządzeniu itd., itd. Więc ja się cieszę na przykład właśnie, że ten NOx.
No teraz we wszystkim widać tak, taki nawrót. Po paru latach ekshibicjonizmu tak. W social mediach w tej chwili jest taki trochę powrót, że może jednak za dużo o sobie mówimy i nie wiadomo, kiedy to może nie być wygodne.
Jasne. No dobrze, bardzo Ci dziękujemy, Rafale. To była bardzo inspirująca i ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą mieli takie wrażenie.
Dajcie myślę, łapki tak. w górę.
Łapki tak. i subskrypcje. Nie, ale wielkie dzięki, Rafał. Było nam bardzo miło z Tobą pogadać i do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję.
Ja też dziękuję. Jak będziemy mieli gadżety następne, na pewno Was zaprosimy.
Doskonale. Dzięki.
Dobrze, więc witam Was serdecznie ponownie po tej krótkiej przerwie, kiedy mieliśmy gościa. Mam nadzieję, że Wam się podoba rozmowa tak samo jak nam. Było bardzo fajnie, więc dziękujemy jeszcze raz Samsungowi za to, że nam pozwolił jakby dotrzeć do jednego ze swoich pracowników, który z nami porozmawiał.
No i dziękujemy Rafałowi właśnie za poświęcony czas, bo było to
szczególnie, że
w godzinach
że
to było popołudniowych.
Zdecydowanie przyjechaliśmy do Samsunga po godzinach pracy, więc dziękujemy bardzo, bardzo mocno Rafałowi za to, że został tak naprawdę tych parę godzin po skończeniu pracy.
Więc, tak jest.
Więc tak.
Ty wspomniałeś właśnie, bo wspomniałeś w tej rozmowie o tym, że opowiesz trochę więcej o Gear S-ie, który gdzieś tam się przewijał w naszej rozmowie z Rafałem, więc może dokonaj tego czynu i wspomnij. Dobrze. Ponieważ ja już go miałem. Dobrze. Moja recenzja już była jakiś czas temu. Myślę, że pamiętacie.
Postaram się znaleźć, żeby ją podlinkować. Jak jej nie znajdę, to jej nie podlinkuję, ale to możecie sami znaleźć, bo prawdopodobnie wyszukiwarka to wyrzuci.
Tylko, że ja wtedy jeszcze byłem, ja z tego co pamiętam, to nosząc go jeszcze Galaxy byłem...
Galaxy A5? Czy coś takiego miałeś?
Nie, chodzi o to... Alfę chyba. Ale chodzi o to, że jakby ja z niego korzystałem, zanim w ogóle miałem styczność z jakimkolwiek innym zegarkiem. Bo wtedy jeszcze, z tego co pamiętam, nie miałem tego Basisa. Tak
nie,
mi się wydaje. No
to
właśnie.
Był pierwszy smartwatch, z jakiego korzystałeś tak naprawdę.
No właśnie, więc to. A dzisiaj ty korzystasz z tego Gear S-a już po doświadczeniach z innymi zegarkami, więc to na pewno troszeczkę inna perspektywa.
To prawda, bo tak naprawdę pół roku już korzystam chyba z Pebla. Mhm. No i mam parę przemyśleń i generalnie moja konkluzja jest taka, że Gear S to jest świetny zegarek nie dla mnie. Mhm. Ja bym chciał najpierw powiedzieć o dobrych rzeczach, a potem powiem o tym, co mi nie pasowało i dlaczego to nie jest zegarek dla mnie. No. Ale o dobrych rzeczach. Przede wszystkim ten zegarek pozwala na naprawdę dużo rzeczy. To nie jest taki zwykły zegarek jak na przykład Android Wear, to nie jest taki jak Pebble. To jest zegarek, który pozwala na naprawdę robienie rzeczy na zegarku. Mhm. Bo to, że mogę sprawdzić kalendarz tak konkretnie, mogę zobaczyć wydarzenia, mogę zadzwonić z zegarka albo przez połączenie z telefonem, który mam w kieszeni, albo przez dedykowaną kartę SIM, która jest w środku.
No tak, możesz sobie tam włożyć własną kartę SIM, nie?
Tak, na tej rozmowie też usłyszeliśmy, że tam jest bardzo dużo sensorów, które nawet teraz jeszcze nie są wykorzystywane. Gear S ma własne aplikacje. Ekosystem samego Gear S-a jest naprawdę bardzo duży. Mhm. To, z czego ja najczęściej korzystałem, to było to, że czytałem na nim maile. Całe maile, bo to było dość wygodne. Gear S ma naprawdę duży ekran, więc czytanie na nim maili, nawet które były dość dłuższe, kiedy na przykład stałem w autobusie, nie? Mhm. To mogłem bardzo szybko już nawet nie tyle zobaczyć tytuł maila i stwierdzić, czy jest ważny, czy nie, ale nawet przeczytać maila i zdecydować, co z nim zrobić, więc to było naprawdę fajne. Mhm. Rozmawiałem przez zegarek.
Okej.
Okay. I o ile rozmawianie przez zegarek wydaje się być bardzo mocno awkward, bo to nie jest rzecz taka, powiedzmy, naturalna, no nie? Rozmawianie do ręki. Szczególnie w miejscu publicznym. Bo mi się akurat tak zdarzyło, że... Znaczy, ja miałem takiego farta, że rozmawiałem przez zegarek dwa razy. Dwa razy w miejscu publicznym, dwa razy byłem sam. Znaczy raz byłem, z Szymonem graliśmy w frisbee, po prostu stało obok mnie, ale generalnie byłem w miarę sam, jak rozmawiałem przez zegarek i to byłoby awkward, gdybym rozmawiał na przykład przez zegarek w metrze albo w autobusie. To bym się wtedy nie zdecydował zupełnie. Mhm. Ale case był taki, że graliśmy właśnie we frisbee, ja miałem telefon w spodniach, a spodnie w plecaku. No i jakby rzucałem frisbee, więc byłem w krótkich spodniach, ale miałem ze sobą cały czas zegarek, który był cały czas w zasięgu Bluetooth. Bluetooth. Dobrze, to już mamy tytuł odcinka, co?
Trochę
był,
tak.
Był w zasięgu Bluetooth'a telefonu, więc wszystkie powiadomienia i wszystkie połączenia telefoniczne widziałem na zegarku. No i dostałem dwa telefony w trakcie, które chciałem bardzo odebrać, ale oczywiście podbinięcie do torby, wyciągnięcie spodni, wyciągnięcie z telefonu byłoby za długo i ktoś już przestałby dzwonić, więc odbierałem telefon na zegarku i to było fajne, bo faktycznie to działało i działało to dobrze, ktoś mnie dobrze słyszał, ja słyszałem dobrze kogoś, więc to było okej. Fajne jest też to, że możesz, ten ekran jest na tyle duży na tym zegarku, że możesz wybrać numer telefonu sam. Jest tam klawiatura dedykowana do tego, żeby wiesz, w aplikacji telefon, żeby zadzwonić do kogoś. To jest spoko.
No, szalone trochę, ale owszem. No, znaczy, no, jeżeli masz tam kartę SIM, no to faktycznie to ma sens, nie?
Tak, no fajne jest też to, że ten zegarek może być naprawdę bardzo niezależny od telefonu. Szczególnie jak masz własną kartę SIM w środku. Mhm. To może być zegarek, który będzie na przykład w twoim przez jakiś czas jedynym urządzeniem, typu idziesz biegać, tak? Możesz wkładać kartę do niego i biec spokojnie i dostawać wszystkie wiadomości, wszystkie telefony, wszystko na zegarku. Dodatkowo możesz mieć na nim, wiesz, muzykę i zdjęcia. Spoko. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości, które możesz z tym zegarkiem zrobić. Mhm. Podobały mi się te wszystkie funkcje związane z sprawdzaniem tętna, ze sprawdzaniem nawet. On miał taki czujnik, który pozwala na sprawdzenie siły nasłonecznienia.
Aha, czyli jak bardzo jesteś narażony na
tak,
na właśnie ten.
Czy powinieneś się posmarować, wiesz, olejkiem,
tak,
czy promienie słoneczne nie są aż takie silne, więc nie ma zagrożenia jakby nawet nie tyle opaleniem, co poparzeniem, nie? Mhm. Więc to jest fajny gadżet. Tak właściwie ja właśnie problem, do którego będę zaraz dążył, to jest to, że ten zegarek ma bardzo dużo zastosowań i można naprawdę go mocno podpimpować tak, żeby służył jako główne urządzenie, tak, żeby nie trzeba było wyciągać telefonu z kieszeni. Mhm. No ale to jest rzecz, która mnie troszeczkę przerosła, bo ja już chyba odwykłem od takiego bardzo mocnego puszowania, jak dużo rzeczy możesz zrobić na jednym urządzeniu. Mhm. Ja byłbym content absolutnie w sytuacji, w której zegarek byłby takim pozwala na odczytanie powiadomienia, usunięcie maila i tak dalej, ale i ogranicza mnie troszeczkę, żebym nawet nie robił tych rzeczy, które są bardziej hardkorowe, bo mogę się gdzieś zagubić. Mhm. I miałem tak czasami, że gdzieś się zagubiłem w zegarku, bo tam jest, wiesz, bardzo, bardzo wiele poziomów nawigacji, no bo to jest naprawdę kombajn. I parę razy miałem tak, że przeszedłem gdzieś, gdzie nie wiedziałem, dlaczego jestem, albo jak stąd wyjść. Jakby z wyjściem jest o tyle łatwo, że jest po prostu przycisk. Mhm. Więc mogłem po prostu przycisnąć i wyjść do menu, znaczy do ekranu głównego. To, co mi się bardzo jeszcze podobało, to jest to, że on ma dużo tych tarcz, które można wybrać. Ja z racji tego, że pracuję na dwie strefy czasowe, to mogłem mieć oprócz czasu polskiego, mogłem mieć też czas San Francisco, więc to było fajne, bo po prostu jednym spojrzeniem na zegarek od razu widziałem, no dobra, mimo tego, że wiem, że to jest 9 godzin różnica, ale od razu, wiesz, nie musiałem liczyć, tylko widzę, że tu jest 16, więc tam będzie godzina tam, jak 16, 7 rano. Więc to było fajne.
No.
To, co mnie bolało w jakiś sposób, to to, że on jest faktycznie duży. Ja myślałem, że tak jak ty mówiłeś, że on jest duży dla ciebie, no to ja myślałem, że na moim nadgarstku nie będzie aż taki duży, no bo ja mam większe dłonie niż ty.
No,
ale okazało
tak.
się, że nadal jest duży. To mi przeszkadzało. Przeszkadzało mi to, ta opaska, która jest na tym zegarku, ona jest z takiego właśnie materiału, nie wiem jak to nazwać, plastikopodobnego, takiego tworzywa, jakiegoś miękkiego. Ono jest wygodne, ale ja robiłem w tym zegarku sport. I wtedy ten zegarek bardzo mocno pocił mi dłoń. Znaczy Aha. pocił mi to miejsce, w którym był zegarek. I to było denerwujące, no bo nie lubię, kiedy czuję, że mam spoconą nienaturalnie mocno dłoń, a cały nie byłem spocony, tylko właśnie to jedno miejsce miałem takie, wiesz.
Mhm.
Więc to mnie denerwowało. Fajna rzecz jest też taka, że bardzo długo trzyma na baterii. W porównaniu do tych innych smartwatchów tak naprawdę, bo on mi trzymał na baterii 3 dni. 2-3 dni, coś takiego.
Takiego... To jest, wiesz, bardzo dobry wynik, no, jak na zegarek.
To jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry wynik. Znaczy, ja go też jakoś niespecjalnie dużo męczyłem. On dla mnie w gruncie rzeczy pobierał mi powiadomienia, tak? I ja z tego starałem się korzystać. Nie starałem się, mówię tak, nie starałem się robić na nim takich hardkorowych rzeczy. No ale to było tak, że ja wyszedłem z domu o 12, wracałem do domu tam koło 22, no i miałem na zegarku wykorzystane 20% baterii, nie? Mhm. Więc to jest naprawdę dobry wynik i taki dość porządny wynik. Ale... I dlatego Gear S jest spoko, że pozwala na tyle rzeczy. Dla mnie niestety nie trafia na tyle mocno, że żebym chciał z niego mocniej korzystać, no bo przeraża mnie ilość możliwości. Dla takich osób, które... Wiem, jak to brzmi, nie?
No, ale dla osób, jeszcze dla geeka osób, które... to brzmi, wiesz, jak może tak. Komuś przeszkadzać, że jest dużo możliwości, nie?
Wiem, no powinienem się wstydzić. Ale jednak. Podejrzewam, że te Gear 2 na przykład... ten jakby poprzedni, znaczy nie poprzedni, ten mniej hardkorowy zegarek, tylko taki faktyczny zegarek byłby dla mnie lepszy, bo pozwalałby mi na to, czego mniej więcej potrzebuję. Mhm. Ale jak wiecie albo nie wiecie, ja cały czas korzystam z S6, szczególnie teraz, kiedy mój telefon jest na gwarancji.
No.
Bo wpadły mi do środka klawisze, dzięki Apple.
Thanks Obama.
Jest żart. Naprawdę, przyciski głośności wpadły do środka. Spiąłem teraz z moim z S6, spiąłem Pebla.
Okej.
Okay. I to był pierwszy raz, kiedy spiąłem Pebla z Androidem, no bo wcześniej korzystałem z iPhone'em, a potem jak już było S6, no to S6 korzystałem z Gear S-em, więc teraz jakby podpiąłem w końcu Pebla, bo stwierdziłem, że no nie mogę na razie na tym Gear S-ie, bo jest dla mnie za dużo rzeczy na nim mogę zrobić i po prostu potrzebuję troszeczkę spokoju. Plus wychodziłem gdzieś i stwierdziłem, że potrzebuję zegarka, który będzie wyglądał mniej sportowo, a mam na Peblu taką bransoletę metalową, więc wyglądał tak, powiedzmy, dobrze. Zresztą sam widziałeś, on wygląda całkiem dobrze w tej bransolecie, w której go noszę.
Tak, w tej jest okej. Okay.
I podpiąłem go do S6. Wyłączyłem te powiadomienia, których nie chciałem na zegarku otrzymywać. Jestem w niebie.
No proszę.
To jest totalnie tak jak S6 i znaczy Android i Pebble, to jest świetne połączenie. Podejrzewam, że z Pebble Time byłoby jeszcze lepiej. Ale wreszcie mogę robić to, na co narzekałem przy korzystaniu z iPhone'a. Narzekałem, że po to trzeba kupić Apple Watcha, bla 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 bla. Mhm. Nie. Okazuje się, że kiedy korzystam z Androida, to mogę zrobić 90% rzeczy, które chciałbym robić na zegarku, mogę zrobić z Peblem. I to są rzeczy takie jak właśnie przychodzi do mnie mail, mogę na niego odpisać emoji na przykład, albo jakimś predefiniowanym tekstem z zegarka. Ja nie potrzebuję więcej, bo większość maili, na które faktycznie mogę zareagować w taki krótki sposób, to są faktycznie rzeczy, na które mogę odpisać predefiniowanym tekstem albo emoji kupy, nie? Mhm. To jest wszystko, czego ja potrzebuję. Zresztą sam dzisiaj widziałeś, nie? Jechaliśmy samochodem, a ja tak, o, patrz, kupa, wyślę. I to było wszystko. Albo przychodzi mail i mogę go usunąć, nie? Przychodzi jakieś powiadomienie i mogę na nie odpowiedzieć w jakiś limitowany sposób. Taki troszeczkę Android Wear, tylko że działający 7 dni.
No właśnie, no. To jednak też daje trochę perspektywę. No, 7 dni zegarek inteligentny, który przyjmuje powiadomienia, to jest mega, mega dużo. Bardzo jestem ciekawy tego time'a. Strasznie. Znaczy, po tym jak mi opowiadałeś też, bo wcześniej też o tym rozmawialiśmy, to kurczę, ten time mi się tak bardzo spodobał, nie? Naprawdę jest spoko.
Tajmy się pojawiły do kupienia, ich kosztują chyba niestety około 200 euro, więc bardzo, bardzo dużo,
no.
Ale myślę, że to jest jakaś opcja dla osób, które chcą mieć taki troszeczkę ograniczony zegarek względem no tego, co na przykład potrafi Gear S, tak? Bo on potrafi dużo, dużo więcej, szczególnie przy Samsungach, czy właściwie tylko przy Samsungach, potrafi naprawdę dużo, dużo więcej, a Pebble jest jakby no... ograniczony. No tak, Pebble Time, właśnie wszedłem. 250 euro.
No fuck. No to 250 euro, szybki przelicznik. Ten Basis Intela kosztuje $250 Czyli jest...
250 euro, czyli Pebble Time kosztuje w tym momencie 1050 zł.
No. No to jest dużo.
Ale można
dużo,
kupić Pebble, Pebble Steel za 180 euro albo Pebble oryginalnego za 100 euro. I to jest, to są takie spoko ceny.
No cóż, cóż. No jednak to jest trochę za dużo. Myślę, że trzeba poczekać na Pebble Time 2 i wtedy ten pierwszy stanie.
No nie, no to nie. To ja podejrzewam, że po prostu wystarczy troszeczkę poczekać, bo oni są cały czas, wiesz, w preorderach, więc, no, więc myślę, że później na spokojnie będzie można skorzystać i kupić sobie Pebla.
Ciekawy jestem, czy będą naprawdę używane. Bo mam już jeden przykład sprzętu, który totalnie nie ma go na Allegro nigdzie. I to są przenośne głośniki Logitecha, te Mega Boom, które po prostu, znaczy nie, te Boom po prostu, UM Boom. Nie ma, bo ludzie kupują i używają do zepsucia sprzętu, bo po prostu są świetne. I tego typu sprzęty, no cóż, niestety jeżeli Pebble Time będzie tak dobry, to prawdopodobnie po prostu nie trafi na Allegro. Znaczy, a na pewno ci, nie w tańszej wersji, w sensie, że nie, no, mniej nie zapłacisz.
To prawda, nie? To prawda. Ja ci powiem tak, ja korzystam z tego Pebla i teraz jeszcze przy S6 totalnie nie przerzucę się na nic innego, na żaden inny zegarek, szczególnie, że niedługo muszę oddać Giresa. To Pebble z S6 jest naprawdę rewolucyjnym experience'em dla mnie, kiedy ja potrzebuję takiego ograniczonego, krótkiego. To nie, wiesz, to nie jest ten sam poziom ograniczenia, który miałem korzystając z Pebla przy iPhone'ie, że mogłem tylko zobaczyć powiadomienie i to było wszystko. To jest troszeczkę więcej,
no,
ale nie tak dużo, jak na co pozwala Gear S, tylko takie taki delikatny management, a nie absolutny, wiesz, absolutna zmiana po prostu wszystkiego, co chciałbym zrobić.
No teraz, a teraz powiedz mi, no i czy to ci wystarcza w zupełności?
Teraz?
No.
S6 plus Pebble?
No.
Tak.
Okej. Okay. No to
brakuje
dobrze,
mi,
no.
Z Pebble Time brakuje mi tego faktycznie, że mógłbym dyktować odpowiedzi.
No tak, bo nie ma mikrofonu.
Wiesz, bo na Gear S-ie tam jest klawiatura, można odpisać nawet, nie?
No.
A na Pebble mogę tylko mieć predefiniowane teksty czy emoji.
Ale wracając, jeszcze przerwę ci, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy z Rafałem, to właściwie powinno być tak, że ty, mając słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem, mógłbyś podyktować odpowiedź, którą Pebble by zrozumiał.
Ale Pebble, wiesz, się, Pebble się łączy tylko z iPhone'em. Nie, znaczy z iPhone'em.
No ze sprzętem, się tylko z telefonem. No to teraz nie, słuchawki powinny podyktować do telefonu, a na Pebble powinieneś móc odczytać to, co podyktowałeś i sprawdzić, czy możesz to wysłać, czy nie. No, kumasz?
Tak,
tak, to powinno działać.
To powinno tak działać, to już jest trochę rocket science.
No, może, ale myślę, że w tą stronę powinniśmy iść. To znaczy, że jeżeli masz sprzęt bezprzewodowy, jest przedłużeniem telefonu, tak? Więc i te sprzęty powinny ze sobą gadać i, wiesz, przy odpowiedniej konfiguracji wszystko powinno siebie rozumieć i przekazywać informacje w odpowiedni sposób, tak żeby faktycznie nam ułatwić życie. No, jak nie masz zegarka z mikrofonem, no ale masz słuchawki z mikrofonem, hello, nie? Jakby to są dwa sprzęty.
Szczególnie,
które mogą,
że level ony to są słuchawki, które, wiesz, potrafią tak same z siebie, mają tych dwa mikrofony, więc możesz przez nie rozmawiać, nie?
No oczywiście.
Znaczy, ja rozumiem, że to powinno tak działać, rozumiem też, dlaczego tak nie działa. Ale wciąż jakby jestem teraz tak naprawdę, jestem w niebie, jeśli chodzi o mój setup.
Okej. Okay.
No bo S6 plus Pebble naprawdę robi robotę. Ja się w tym S6 w ogóle zakochuję coraz bardziej i niedługo będzie tak, że będę fanboyem, bo tak mi się wszystko podoba. Ale to niestety przystosowałem do siebie cały telefon. No Android, tak? Mogę zrobić bardzo dużo rzeczy. Oraz dzisiaj wyszedł...
O, sam się poprawił, brawo.
Dzisiaj wyszedł material do S6. No bo tam jest aplikacja motywy, można pobrać motywy do telefonu, są przygotowane przez Samsunga i też przez osoby trzecie. I dzisiaj jeden właśnie z takich, nie wiem jak to nazwać, deweloperów czy designerów, stworzył motyw Material, który sprawia, że telefon zaczyna wyglądać jeszcze bardziej jak natywne, jakby beznakładkowe urządzenie z czystym Androidem tak naprawdę, tak? Więc mam najlepszy telefon z Androidem na rynku. Mhm. Z najnowszym Androidem i z wyglądem czystego Androida bez... Znaczy oczywiście nie wszystko, tak? Dalej są niektóre rzeczy touchwizowe, ale to, co na przykład kolor tego menu z góry, który mnie w jakiś sposób bolał, bo to był taki zielonkawy, a wolałem jakby ten czarny systemowy, mhm. no to po prostu zainstalowałem nowy motyw, bach, mam już czarny, wiesz, menu.
No i gites. Znaczy za każdym razem, kiedy ja widzę tego, tego S6, to podoba mi się to, że on jest tak bardzo, bardzo, bardzo szybki. To jest niesamowite. Jest jedna wada, która... To jest niesamowite. Po prostu masz mega super sprzęt. Wypasione podzespoły. Robisz zdjęcie, które robi się błyskawicznie. W sensie zapisanie zdjęcia trwa dosłownie ułamki sekund. Ale kiedy chcesz je obejrzeć z powrotem, klikasz na ten podgląd i czekasz. I ja nie wiem, to jest kwestia Androida. Albo w Lollipopie coś popsuli.
Ale wiesz, co jest zabawne? Jak wyjdziesz z galerii, znaczy wyjdziesz z aparatu i wyjdziesz do galerii, to jest instant.
Błyskawicznie, no właśnie. To jest niesamowite, że jest taka... Wiesz, ja teraz sprawdzam telefony. Może to jest kwestia Lollipopa, że na przykład coś tam się stało takiego i jakoś tak to napisali, że wiesz, że ten błąd się pojawia, ale póki co zarówno na Note 4 jest ten sam problem, na S6 jest ten sam problem i bardzo jestem ciekawy, czy inni producenci mają ten sam problem z tym, wiesz, ze zdjęciami, bo nie wiem dlaczego zawsze się, kurczę, zatnie. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Dzisiaj też narzekałem, że mogłoby być cieplej, a wszyscy mówili, że jestem taki pozytywny człowiek, więc znowu też mówię, kurde, mogłoby przecież się odpalać od razu.
Wujek Wojtek hater.
No cóż, no wiesz, no trzeba być w miarę obiektywnym, no jednak jeżeli coś takiego się dzieje, no to się dzieje. Ja w ogóle jestem ciekawy, czy nasi słuchacze też to zauważyli. Sami zauważyli, że wiesz, w sprzętach... Właśnie jestem ciekawy bardziej, czy to jest kwestia Lollipopa, czy to jest, nie wiem, czego jeszcze może być kwestia. No TouchWiza już pewnie coraz mniej, bo TouchWiz już jest coraz lżejszy i w S6 to już w ogóle jest, prawie że go nie ma. Także no, jestem bardzo ciekawy generalnie, co tam jest problemem w tej galerii. Może jakiś deweloper by się wypowiedział, że wiesz, akurat w tym miejscu to coś
halo deweloperzy.
Halo deweloperzy, dokładnie. Także no ciekawe. Fajnie, że sobie złożyłeś taki setup, który ci jak najbardziej pasuje. No bo to znaczy, że wiesz, do któregoś momentu tą produktywność wypracowałeś na... Wiesz, powiedzmy 80%, bo pewnie jest jeszcze ileś tam rzeczy, które można poprawić.
Tak, ale teraz już, teraz jest już o tyle lepiej właśnie, że mogę bardzo dużo rzeczy zrobić faktycznie z zegarka i to jest rzecz, która mi sprawia przyjemność, bo jak często jest tak, że jak dostaję jakąś wiadomość, to jedyną jaką reakcją, jaką miałbym zrobić na tę wiadomość jest odpisanie dzięki, albo wysłanie serduszka, albo uśmiechu. To są takie jakby... Te wiadomości, które dostaję, w większości są w takiej konwencji, że potrzebują ode mnie tylko potwierdzenia, że przeczytałem. Bez mojej reakcji, nie wymagają mojej reakcji. I do tego się idealnie... I to jest 80% wiadomości, które dostaję, wymagają tylko tego. W większości wypadków, jeśli chodzi o moje prywatne relacje. Więc wtedy jakby oszczędzam czas i wiesz, instant wysyłam ikonkę kupy z zegarka. Może być lepiej?
No, chyba nie. Pewnie już jest twoją ulubioną emoji i wyskakuje gdzieś na samej górze, nie?
W ogóle zastanawiam się, czy my jesteśmy w takim wieku, że możemy być jeszcze emoji native. Chyba już nie.
Nie, jak chyba, zobaczyłem, bo już... nie wiem, czy widziałeś, ale wyszły dzieła Szekspira w wersji emoji. Wydał je Penguin, taki wydawca brytyjski. I to wygląda kosmicznie. W sensie wszystkie dialogi są tak napisane, jakby były pisane na telefonie i faktycznie jest używanie, jest mnóstwo emoji w środku i o ile, wiesz, oczywiście ja to rozumiem. I,
o Boże, widzę to.
No, więc to nie jest żart. Ja to rozumiem, jasne, w sensie rozumiem obrazkowy język, bo przecież on, kurczę, jest z nami od...
OMG Shakespeare.
No, dokładnie. Wiesz,
Macbeth killing it. Seriously, Hamlet. Yolo Juliet.
Yolo Juliet. Wiesz, język obrazkowy jest z nami od, kurczę, czasów prehistorycznych, no bo ludzie jednak rysowali te bizony na ścianach jaskiń, ale nie wiem, czy to znaczy, że się cofamy do tych czasów prehistorycznych, że obrazki stają się takie, wiesz, popularne w języku. Myślę, że nie. To jest kwestia po prostu, że czasem obrazkiem można wyrazić dużo więcej niż tekstem, a jeszcze więcej można wyrazić zdjęciem i stąd jakby taki dynamiczny rozwój Snapchata. Tak przynajmniej mi się wydaje, że on, wiesz, wykorzystuje zarówno zdjęcia jako jeden rodzaj przekazu, dwa, masz tekst, jeszcze dodatkowo możesz dorzucić emoji i to wszystko może tworzyć jakąś tam kreatywną całość. I no cóż, żeby wszystko było emoji napisane, nie wiem, czy to nie jest przegięcie.
Ale teraz Chevrolet wypuścił na przykład notkę prasową, która też była cała napisana w emoji.
No okej, okay, no to nawet, bardziej jako, nawet wiesz...
Kolesie z The Verge zrobili tłumaczenie tego,
wiesz. Okej, okay. No to wiesz, jako jeden żart czy akcję marketingową, oczywiście, ale no jednak te słówka się nam przydają.
Potwierdzam.
jednak się przydają. Wszystkiego się emoji nie da przedstawić, niestety. Chociaż moglibyśmy próbować, ale podejrzewam, że dłużej by nam zajęło wyszukiwanie odpowiednich obrazków niż napisanie tego, co faktycznie chcemy.
Ale tak, ale wiesz, to ma być taka szybka komunikacja. No na przykład jak ktoś ci wysyła, że kupiłam coś i przynoszę to do domu, no to jedyna twoja reakcja może być, no super, no to możesz wysłać po prostu serduszko albo uśmiech, nie? No to jest, wiesz, to jest ten rodzaj komunikacji i wtedy emoji się sprawdza po prostu świetnie.
W takim wypadku jak najbardziej, to się zgadzam.
To ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, Wojtek.
No.
Taki przegadany będę dziś w tym tygodniu.
No trudno, czasem ty, czasem ja. A czasem nie wiem co.
Gość. Whatever. W każdym razie, przeszedłem Wiedźmina.
Okej. Okay. I co?
Przeszedłem Wiedźmina po półtora miesiąca? Jakoś miesiącu? Mhm. No bo był w połowie... No to miesiąc zajęło mi. Trochę ponad miesiąc zajęło mi przejście Wiedźmina, bo niestety nie miałem na to tyle czasu.
No ja niestety nie jeszcze, bo
ostatnia,
jestem na
ostatnia
początku.
Godzina gry, jakby fizyczna godzina gry zajęła mi jakieś 2 tygodnie, bo nie miałem czasu na to, żeby skończyć. Nie? Więc siadałem, przychodziłem 5 minut i tak dalej, i tak dalej. Nie mam żadnego pojęcia, ile straciłem... Znaczy ile... Nie straciłem, tylko ile spędziłem nad nim czasu. Zakładam, że lekko byłoby około 100-120 godzin. Mm-hmm. No i moja refleksja jest taka, że to jest absolutnie świetna gra, którą spieprzyłem cholernie.
W sensie popsułeś grę?
Tak, tak, ja popsułem sobie grę. Okay. Popsułem sobie grę w ten sposób, że... uwaga, spoiler alert.
No,
to nie będą
wiem.
Spoilery. Nie, to nie będą spoilery, które będą mówiły o... totalnie w każdym zakończeniu gry i tak dalej, tylko jakby sam fakt, że są różne zakończenia gry, to może być dla niektórych spoiler.
Okej.
Okay. Więc trafiło mi się najgorsze zakończenie, bo popełniłem sporo błędów w grze i trafiło mi się najgorsze zakończenie, które niestety sprawiło, że poczułem bardzo duży niedosyt i bardzo duże niezadowolenie z siebie. Mm-hmm. Że czułem się na siebie zły, kiedy przyszedłem grę, Bo otrzymałem najgorsze zakończenie, jakie mogłem dostać i to było zakończenie, które faktycznie sprawiło, że się zacząłem. Więc to jest rzecz, która mnie w jakiś sposób rozgoryczyła, powiedzmy, i sprawiła, że nie czułem się dobrze. Jest bardzo dużo misji pobocznych w tej grze, o czym wszyscy prawdopodobnie wiemy.
No, ci, którzy chociaż raz włączyli grę, to na pewno wiedzą.
I ja rozpocząłem parę z tych misji pobocznych.
No.
Ale nie udało mi się ich skończyć, bo na przykład wziąłem jakąś misję poboczną na zabicie jakiegoś potwora, który się okazało, że jest miliard tysięcy poziomów wyższy ode mnie.
O, to też ten błąd popełniłem, niestety.
Tak, i problem jest taki, że jak już padniesz i przestaniesz wykonywać tą misję, tak, tylko zabierzesz za kolejną, to ta misja jest jako niezaliczona i nie może do niej wrócić już nigdy. Mhm. I to też mnie wkurzyło, bo miałem takich misji... W momencie, w którym jakby zdałem sobie sprawę z tego, miałem jakieś 4 czy 5, no. Co już się wkurzyłem, bo chciałem grę na 100%, więc jakby ja już dropnąłem wszystkie. Ostatecznie jak zakończyłem teraz grę, to miałem jakoś tak około 15 nieskończonych misji. Mm-hmm. Niezaliczonych, no nie? Więc przeszedłem Wiedźmina, naprawdę dobrze się bawiłem, naprawdę dobrze się wczuwałem, naprawdę odczuwałem te wszystkie emocje, które ta gra miała mi dostarczyć. Mm-hmm. Bardzo się źle czuję z tym, że faktycznie otrzymałem najgorsze zakończenie, ale widocznie jakby no, takie podjąłem decyzje, które sprawiły, że podjąłem najgorsze decyzje i te decyzje sprawiły, że dostałem najgorsze zakończenie. Proste. Ale to sprawia, tak. Że zapętliłem się trochę, nie?
No tak troszkę.
Podjąłem najgorsze decyzje, które sprawiły, że podjąłem najgorsze decyzje. Właśnie zdałem sobie sprawę.
No właśnie.
Whatever. Ale teraz skończyłem grę i zacząłem od nowa.
Okej.
Okay. I to jest ta rzecz, którą teraz będę robił, czyli... Znaczy, teraz gram w Batmana, ale jak przejdę Batmana, bo Batman wiem, że to jest 8-10 godzin, przejdę Batmana, wracam do Wiedźmina tylko po to, żeby przejść Wiedźmina tak jak należy, tak? Wykonując każdą misję, sprawdzając misje poboczne, siedząc bardzo długo w tych pierwszych lokacjach i ogarniając te wszystkie tematy poboczne, które tam się dzieją. Nie biorąc się za zadania, które są na poziom dużo, dużo wyższy ode mnie, popełniając, znaczy wybierając inne decyzje niż podjąłem za pierwszym razem, no bo już wiem, jakie decyzje sprawiły co, a jak, no, nic nie stanie przeszkodzie, żeby teraz zagrać to w to wszystko inaczej. Także Wiedźmin naprawdę rewelacyjna gra, jak na razie najlepsza gra tego roku, w którą grałem. Zdecydowanie gra, która sprawia bardzo dużo radości, ale też bardzo dużo smutku. Gra, która mi się podoba, bo jest bardzo mocno prawdziwa. I ja bardzo lubię mówić o tym górnolotnie, że to jest gra z prawdziwym światem, w którym to nie potwory są najgorsze, tylko ludzie. Bo tak to działa, bo to potwory są liniowe, powiedzmy tak, a to ludzie knują prawdziwe intrygi i to ludzie tak naprawdę sprawiają, że inni mają smutek, tak? Czy inni tracą życie, czy tracą majątek, czy tracą rodzinę. Więc to była gra, która faktycznie mnie wzruszyła wielokrotnie sprawiła, że naprawdę czułem się źle. Zakończenie naprawdę mnie dobiło. Chciałbym mieć inne zakończenie. Wiem, że jest jeszcze parę innych zakończeń i że one są lepsze, bo są najgorsze, więc jakby cokolwiek się nie wydarzy, może być tylko lepiej, tak? Albo tak samo źle. Także Wiedźmin, mega. Wiem, że Wojtek nie miał czasu, Akademia Wideo, tak dalej, dużo innych obowiązków, ale warto przejść i powiem ci, że...
Na pewno to zrobię.
Że naprawdę dobrze można się czuć grając tą grę i warto wykonywać zadania poboczne. Plus, taki hint, sprawdzajcie wszystkie skrzynki, jakie są, bo one się bardzo mocno przydają w trakcie gry. To jest taka mała moja... W tym świecie jest naprawdę dużo rzeczy pochowanych i jakieś nawiązania do Baldur's Gate'a, nawiązania do poprzednich części. Aha. Dzisiaj słyszałem w grze, jak ktoś śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile. Także jest dużo smaczków, które są w grze, które sprawiają, że naprawdę przyjemnie się gra. Także Wiedźmin bardzo mocno polecam i tak chciałem tylko powiedzieć, bo mówiłem o tym, że powiemy coś o Wiedźminie, tak dalej, no a w końcu przyszedłem, więc mogę się powiedzieć.
Yes. Yes.
I myślę, że to możemy chyba możemy moim Wiedźminem zawijać ten odcinek.
Możemy zawijać ten odcinek. Oczywiście, że przegadałeś, ale nie szkodzi. Następny przegadam ja, a jeszcze następny zapowiada się bardzo fajny, więc tu już będziemy gadać non stop.
Ja to mogę zrobić tylko taki mały teaser. 6-9.
Tak, to świetny teaser Orzechu.
I nic więcej nie musiałem powiedzieć, nie?
No nie, no to po prostu no, zbliża się magiczna cyferka i na pewno zrobimy coś fajnego przy okazji magicznej cyferki, bo to będzie kolejna rocznica okrągła oczywiście. Dobrze, dziękuję ci Pawle Orzechu bardzo serdecznie za ten odcinek. Był bardzo przyjemny i widzimy się, słyszymy się za tydzień z tobą i z naszymi słuchaczami.
Tak, więc bardzo dziękujemy Samsungowi za bycie w tym odcinku, za to, że pozwoli nam zabrać czas Rafała.
Tak.
Przypominamy o konkursie.
Snapujcie jest, do nas.
Jest dobrze, snapujcie do nas, my będziemy snapować też do My Story. Przypominamy też nasze normalne snapchaty, Paweł Orzech i ty masz dobry duch, prawda?
Dobry duch, tak jest.
Dobry duch, Paweł Orzech. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku ISO z podcastu, czyli podcastu technologiczno-publicystyczno-publicystycznego w polskim internecie.
Do usłyszenia.
Cześć.
Heja.
ISO z podcast o technologii z wąsem.